Jaki to będzie poranek, o tym się przekonamy wnet. 16 kwietnia, godzina 7.10. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj smutna wiadomość dotarła do nas wszystkich. Zmarła pani profesor Jadwiga Staniszkis. Wybitna intelektualistka. Osoba, która miała wielki wpływ na to, jak myślano w Polsce. Pani profesor występowała wielokrotnie w mediach, doradzała najpoważniejszym polskim politykom. Jej teorie były bardzo trudne i bardzo skomplikowane, ale była tą osobą, która rozumiała systemy polityczne i kierunki ewolucji świata. Wielokrotnie występowała w radiu Wnet. Bardzo ceniliśmy te wystąpienia. Ostatni raz chyba wywiad przeprowadziła z nią Katarzyna Adamiak. Katarzyna Adamiak, to był wywiad, w którym już było słychać, że pani profesor myśli i mówi zupełnie inaczej. Potem przez długi czas oczywiście nie występowała w mediach, a wczoraj odeszła od nas. Już wiemy, że w tych mediach nigdy więcej nie wystąpi. Dzisiaj wspomnienie o pani profesor poprosiłem pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, europosła, ale socjologa, który znał i razem w jednym instytucie pracował z panią profesor, ale to będzie po godzinie ósmej, a właściwie po godzinie w pół do dziewiątej. Pan profesor pewno jest teraz w Brukseli, ale nie szykuje się do eurowyborów, bo najprawdopodobniej w tych eurowyborach nie będzie brał udziału. Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście są wybory samorządowe, lokalne bitwy, całkiem sporo. Częstochowa, Bielsko-Biała, Elbląg, Jastrzębie-Zdrój, Kraków, tam jest bardzo zacięta rywalizacja. Debaty w rozmaitych mediach trwają między kontrkandydatami. Zobaczymy, kto wygra i zwycięsko wyjdzie z bitwy o Kraków, ale jest i Legnica, i Poznań, i Przemyśl, i Puławy, i Rzeszów, i Tarnów, i Zamość. Jeśli chodzi o nasze relacje z Unią Europejską, to jest taka decyzja, która uderzyła w przetwórców łososia w Polsce. Polska jest potentatem, jeśli chodzi o to, a tymczasem nowe przepisy uderzają wprost w technologię, którą stosują polscy przedsiębiorcy. To może się skończyć bardzo źle dla nich. Źle, to znaczy przestaną być konkurencyjne. A świat to oczywiście Bliski Wschód i Ukraina. I poranek zaczynamy od Bliskiego Wschodu. Sytuację na Bliskim Wschodzie obserwuję z okien od wielu, wielu lat. Z okien Makazi Garden, Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziś nad Morzem Śródziemnym nie przelatywały, ani nad Libanem nie przelatywały żadne rakiety, ale sytuacja jest napięta. Wiemy o tym, że Izrael zapowiedział odpowiedź na ataki Iranu. Jaka to może być odpowiedź i czy ta zapowiedź jest realna?
Ja oczywiście śledzę to, co mówi tutejsza prasa w różnych językach, włoskim, francuskim, arabskim też. No i wydaje się, że takim słowem, które się powtarza, to jest to wygrałeś. Oczywiście jest to włożone w usta prezydenta Bidena, że ponoć tak rozpoczął rozmowę nocą w soboty na niedzielę nad ranem już po ataku irańskim, wciskając po prostu w głowę Netanyahu, żeby tylko pamiętał o tym, że wygrałeś. Nawet w jakiś sposób Biden oddaje swoją rolę, bo przecież wiemy, że była wielka rola po prostu Armii Stanów Zjednoczonych, żeby te rakiety zatrzymać, i w jakiś sposób odwodzi go od tego, by nie atakował, by się po prostu już tym zadowolił. Drugie słowo to dostaniesz, czyli te 14 miliardów dolarów zablokowane z różnych powodów będziesz miał, czyli takie dwie nagrody. Następną rzeczą, którą też ponoć Biden mówi i wciska do głowy Netanyahu, to jest to patrz, już nikt nie ma nagłówków w gazetach, że Rafa, że Gaza, że parę tysięcy dzieci, które tam zamordowałeś, czy powiedzmy czy dziesiątki tysięcy ludzi, które zginęło. Teraz wszyscy mówią o tym, że ty jesteś po prostu no, tym, który był w niebezpieczeństwie. Ponadto popatrz na swoich ludzi w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w innych miastach, podnoszą głowę do góry i zobacz, zapomnieli już o 7 październiku, że dostałeś lanie, że trzykrotnie Hamas zaatakował i byłeś bezradny. Oczywiście ja to troszkę parafrazuję, ale po to, żeby uświadomić naszym słuchaczom, że praktycznie odwetu, jakiego się spodziewamy, nie będzie, bo nawet samemu premierowi Izraela jest to nie na rękę. Oczywiście on ma w rządzie takich jak minister Besteki, pan Gantz, który po prostu naciska razem z całą tą częścią ekstremy, powiedzmy, prawicowej izraelskiej, że nie, że trzeba, no bo trzeba znać Bliski Wschód, że honor tutaj jest ważniejszy od pieniędzy i ważniejszy nawet od żyć ludzkich. Jednak się okazało, że po prostu no, trzeba się chyba zadowolić tym zwycięstwem. Zwłaszcza, że też są różne oceny co do strategii, jaką przyjął Iran. Oczywiście Iran po nieudanym ataku, i dzisiaj już wszyscy piszą, że to była wielka przegrana tej uczciwej obietnicy, no tłumaczy robić piękną twarz no, do złej muzyki, że niby to on oszczędził życia ludzkie, że tak atakowałby, żeby nikt nie zginął i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony właśnie dzisiaj rano czytam chociażby w L'Orient Le Jour taką analizę, że raczej chyba Iran planował duże szkody w ludziach i w obiektach wojskowych w Iranie, na terenie Izraela. Dlaczego? Dlatego, że na przykład te setki dronów, które są dużo, dużo wolniejsze w swoim przelocie od rakiet, zwłaszcza balistycznych, po prostu wysłał dużo wcześniej. Czyli po prostu tak jakby planował, by one się pojawiły razem później z rakietami nad niebem izraelskim w tym samym czasie, a wtedy wiemy, że byłoby to, powiedzmy, trudne do ogarnięcia, że tak powiem. Jednym słowem, najważniejsze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Iran ogłosił swoje zwycięstwo, no bo po prostu przestraszył Izrael, pokazał, że może i jak będzie trzeba, to jeszcze więcej. Izrael jest w jakiś sposób zachęcany, żeby świętować wygraną, żeby cieszyć się tą sumą 14 miliardów, która dotrze. Z drugiej strony bardzo chytre i mądre postępowanie Iranu, że nie zaangażował swoich ogonów, jak tutaj się mówi, czyli tych swoich popleczników, chociażby jeżeli chodzi o na terenie Libanu działającym z Bollahu. No teraz Izrael nie ma powodów, żeby się mścić na naszym Hezbollahu, no bo przecież nie uczestniczył bezpośrednio, można powiedzieć, chociaż oczywiście to, co już wcześniej się działo, dzieje się i dzisiaj, ale to znowu, no tutaj dzisiaj, no wczoraj, panie redaktorze, to praktycznie to wielkie niebezpieczeństwo społeczeństwo libańskie przekształciło prawie, że w kabaret. No po prostu się naśmiewają z tych rakiet, jak one leciały, że nie doleciały, różne opowieści chociażby o tym, że prawdopodobnie córka samego króla Abdallaha Jordanii partycypowała też jako pilotka na samolocie F-16, strącając ponoć ileś tam dziesiątek tych rakiet irańskich. Oczywiście to są sprawy niesprawdzone, ale jednocześnie no, mówiące o tym, że w tym wszystkim było wiele, wiele, wiele gry. Ktoś nawet narysował taki humor, że ucieka rakieta irańska przed kogutem, tak jak Kurai, która się ogląda i mówi, może za szybko biegnę. Czyli w jakimś sensie się troszkę to wszystko też ironizuje i jak już wielokrotnie mówiłem i już w sam sobotni poranek przekazałem przez panią redaktor, panią Jaśminę o tym, że praktycznie wiemy, że to się na tym skończyło. Jaki przybierze odwet, a na pewno on będzie, no ja tutaj czytam niektórych obserwatorów libańskich, zwłaszcza z L'Orient Le Jour, którzy mówią, mogą to być jakieś egzekucje w cudzysłowie. Czyli Izrael jest na pewno zainteresowany każdym punktem na terenie Iranu, gdzie jest możliwa produkcja elementów do przyszłej, czy może już teraźniejszej bomby atomowej. Raczej miejmy nadzieję, że jeżeli już to jeszcze nie mówimy, to w czasie niedokonanym. Czyli tamto może być miejsce dużo bardziej, powiedzmy, zainteresowane przez Izrael niż jakieś inne. Albo być może że tak jak zginęło 7 generałów, że tak powiem, przywódców, mówi się, że na terenie ambasady irańskiej, co jest fizyczną nieprawdą w znaczeniu takim, że to nie był teren ten eksterytorialny należący do Iranu jako teren ambasady, ale budynki obok, niejakby aneksy. No to z punktu widzenia laika nic nie mówi, ale z punktu widzenia dyplomacji międzynarodowej, gdzie teraz będą dywagacje, czy to był atak na terytorium Iranu, czy nie był, czy to było obok, pół metra, metr, no to już są sprawy dla naprawdę specjalistów, ale które mogą zaważyć o tym, czy będzie coś się działo, czy nie. My oczywiście mówimy z punktu widzenia Libańczyków i tych ludzi, którzy dzisiaj cierpią, bo wiadomo, że od 7 października nic się nie dzieje w turystyce, wszystko jest zablokowane, ci ludzie cierpią i to o to, jak piszą i mówią o tym, to w jakiś sposób oceniają realnie, ale jednocześnie z tą nutką, oby tak było, żeby nie było żadnej odpowiedzi, żeby nastąpił pokój, żeby można po prostu na tym pięknym przecież terytorium kraju cedrów po prostu normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem. I zakończę tym, że rzeczywiście mimo wszystko Libańczycy potrafią się cieszyć pod życiem, nawet przy najbardziej skromnym bębenku po puszce, po mleku, powiedzmy polskim oczywiście, potrafią powiedzmy cieszyć się życiem, zatańczyć, zaśpiewać, no bo cóż, to jest chyba najlepsza reakcja na terroryzm, no bo jaki jest cel terroryzmu, każdego terroryzmu? Przestraszyć, zniechęcić do życia, spowodować migrację ludów i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka jest sytuacja na dzisiaj. Optymistyczna z mojego punktu widzenia, z mojego balkonu w Makazy Gardens.
Więcej, bo to była opinia właśnie z balkonu czy z ogrodu Makazy Garden. To jest bardzo ważne stwierdzenie odwetu, wielkiego odwetu Izraela. Nie będzie takie stanowisko i o tym mówił Kazimierz Gajowy. Natomiast może być, mogą być jakieś lokalne zemsty, czyli punktowe, tak, punktowe ataki. To na zakończenie, samoloty lotu lądują w Bejrucie czy nie?
Tak. Oczywiście nawet grupa przyleciała turystyczna dokładnie w dzień przed, czyli z piątku na sobotę. Dzisiaj normalnie kontynuują swoją, powiedzmy, pielgrzymkę, bo to jest grupa pielgrzymkowa. Następne są zaplanowane. Oczywiście to wszystko zależy od postanowień naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od samej firmy LOT. Chociaż ja wczoraj dokładnie miałem kontakt z firmą, która nazywa się Samana. Ona obsługuje loty. I ona mówi, że wszystkie loty będą.
Więcej informacji dzisiaj wtorek. Studio Bejrut po godzinie 9:00 usłyszą państwo głos nie tylko Kazimierza Gajowego, a teraz pędzimy z nad Morza Śródziemnego do Kijowa.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, informacja, jak noc w Kijowie i jaka sytuacja jest na frontach ukraińskich. I jeszcze jedna, może warto powiedzieć, że najprawdopodobniej Kongres Amerykański w tym tygodniu zdecyduje o tym, że 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy jednak będzie. Dmytro, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie. W noc w Kijowie minęła spokojnie, ale wróg znów zastosował szachedy irańskie w Ukrainie. Do 10 szachedów, wszystkie szachedy, które były wypuszczone, te drony, zostały zastrzelone. Także trafień nie mamy na szczęście i dziękując naszej obronie przeciwrakietowej. I już u nas w mediach piszą to, co nasi koledzy za granicą pytają, na przykład ministra spraw zagranicznych Camerona i przedstawiciela Białego Domu w Waszyngtonie, a dlaczego, czym się różni ta sytuacja między atakiem dronów irańskich i rakiet też irańskich na Izrael, kiedy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania bardzo pomogli Izraelowi odbić ten atak i nie pomagają w odbiciu ataków tych samych dronów i rakiet, być może też irańskich, na służby Rosji w tych atakach na Ukrainę. No i zarówno w Londynie, jak i w Waszyngtonie powiedzieli, że to są różne sytuacje, różny obraz, jak to powiedzieli w Waszyngtonie, i że Stany Zjednoczone nie chcą wtrącać się w konflikt z Rosją. Także tutaj my z punktu widzenia ukraińskiego oczywiście to jest hipokryzja. I no, my, dla nas te najbliższe miesiące mogą być naprawdę krytyczne. My już widzimy i cały świat to widzi, że Rosja bardzo aktywnie próbuje teraz atakować Czasów Jar, który leży między Bachmutem a wielkimi miastami ukraińskimi w obwodzie donieckim. I nie tylko tam, jeszcze na kierunku na zachód od Awdijówki, na południe od Marinki też okupowanej. Wszędzie próbują atakować. W Rosji na razie, zgodnie z informacją od wojskowego eksperta Konstantyna Maszowca, oni mają 61 tysięcy żołnierzy w pierwszej linii jako rezerw, które mogą jeszcze dorzucić na linii frontu, żeby przełamać obronę Ukrainy. A my z innej strony mamy coraz mniej i mniej amunicji, broni i żołnierzy, żeby się bronić. Także sytuacja szczególnie na zachód od Bachmutu pod Czasowym Jarem, który jest kluczowy dla atakowania, dla ataku na te wielkie miasta typu Słowiański i Kramatorsk, jest bardzo niepokojące, jeżeli nie krytyczna wręcz. O tym też mówi i prezydent Zełenski, który wzywa oczywiście, żeby ta pomoc od Stanów Zjednoczonych nareszcie do nas dotarła. Ja osobiście, szczerze mówiąc, jestem sceptyczny, że nawet w tym tygodniu Stany Zjednoczone dadzą nareszcie tą pomoc, bo już znów speaker tej palaty, tego kongresu, Johnson, znów rozdziela tą pomoc na pomoc dla Izraela i na pomoc dla Ukrainy, na co nie zgadza się Biały Dom. I znów ta sama sytuacja, co my już obserwujemy od chyba też od października ubiegłego roku. Także no, sytuacja dla nas jest bardzo kiepska tak naprawdę.
I o tym będzie opowiadał Dmytro Antoniuk, Paweł Bobowicz, Artur Żak w raporcie z Kijowa o godzinie 9:30. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie.
Jest godzina 7:29. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio, radio, robimy radio, radio. My to radio robimy i chcemy robić razem z Państwem. patronite.pl/radiownet. Prosimy o mecenasów. Szukamy marynarzy, bosmanów, kapitanów. Szukamy tych ludzi, którzy chcą, i tych słuchaczy, którzy chcą nam pomóc. A tym wszystkim, którzy pomagają, bardzo serdecznie za to dziękujemy. A teraz połączenie z panem Michałem Szeligą, komandorem rajdu katyńskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W piątek rozmawialiśmy, jechaliście ze Lwowa w kierunku Naddniestrza. Cel osiągnięty i powrót do domu już jest, czy jeszcze pana w domu nie ma?
Panie redaktorze, jesteśmy obecnie we Lwowie znów. Z uwagi na to, że wczoraj powróciliśmy z Naddniestrza do Lwowa. Przypomnę, że jechaliśmy, aby uczcić pamięć i pomodlić się nad szczątkami 80 Polaków zamordowanych przez NKWD w latach 1937-1938, których szczątki były pogrzebane na cmentarzu w Raszkowie i była msza pogrzebowa.
I to udało się. Jak ta droga do Naddniestrza, jak sytuacja w samym Naddniestrzu?
Powiem tak, udało się i z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że to jest olbrzymia lekcja dla nas patriotyzmu i też zrozumienia, na czym polega polskość na Kresach, bo przypomnę, że Naddniestrze to są tereny pierwszej Rzeczypospolitej. Kres kresów, jak to mówił wiesz. Jeśli chodzi o sytuację w Naddniestrzu, to przypomina to lata takie, początek lat 90. w Polsce. Mieliśmy oczywiście, byliśmy pełni obaw, jak to będzie wyglądało. Oczywiście są pomniki Lenina, są rosyjskie flagi w niektórych miejscach, ale widać prostych, pobożnych ludzi i też Polaków, do których trzeba jechać. I z tego się bardzo cieszymy, że mogliśmy tam jeszcze raz dotrzeć i doświadczyć olbrzymiej lekcji patriotyzmu, a też trzeba pamiętać, że tam zostało wymordowanych ponad 4,5 tysiąca osób tylko dlatego, że byli Polakami, też i osób innej narodowości i byli wrogami ówczesnego systemu.
Może jakąś ignorancją teraz się wykaże, ale w Naddniestrzu są wojska rosyjskie.
Tak, z tego co mi jest wiadomo, jest 1,5 tysiąca wojsk żołnierzy rosyjskich. Natomiast to jest jedyny kraj, tak dla ciekawości do słuchaczy, to na dzień dzisiejszy pozwala na ekshumację szczątków Polaków i uwaga, i przywracania ich tożsamości. Od 24 lat są prowadzone prace na takim bastionie centrum Tyraspola, gdzie w odkrywkach właśnie są znajdowane szczątki, są badania dokonywane i ludzie z imienia i nazwiska są potem tutaj w miejscach, gdzie skąd pochodzili, są wygrzewani w właściwych mogiłach.
No dobrze, ale jak wygląda przejście między Ukrainą a Naddniestrzem, gdzie stacjonują wojska rosyjskie? Przejeżdża się motorem przez granicę, motocyklem przez granicę?
Akurat wjeżdżaliśmy od Mołdawii. To wygląda to tak, że od Mołdawii jakby nie ma przejścia, jest policja stoi, natomiast Naddniestrze ma granicę, nienormalna kontrola paszportowa. Akurat na samej granicy nie ma wojsk rosyjskich, natomiast jak się jechało, bo akurat nocowaliśmy w Rybnicy, w takiej polskiej parafii do Tyraspola, bo było na widać koszary i jednostki rosyjskie. GPS-y nie działały, jak jechaliśmy koło tych jednostek.
A jakie wrażenia z samej Ukrainy?
Jeśli chodzi o Ukrainę, no to jak już tutaj też przedmówca mówi, widać ludzi, którzy mają smutek na twarzy. Nie widać młodych ludzi na ulicach, widać wojsko, no ale widać też taką próbę walki o normalność, normalne funkcjonowanie tej gospodarki, jak można to nazwać, funkcjonowaniem w tych trudnych wojennych warunkach. No ale też trzeba przyznać, że jak się rozmawia, jak się zatrzymuje na stacji paliw czy w innym miejscu, to też ten duch cały czas się i z tego się bardzo cieszymy i oby go nigdy nie zabrakło tutaj.
Teraz poranek we Lwowie i powrót do domu.
Tak, tak. Właśnie jesteśmy po śniadaniu w tym lwowskim seminarium duchownym i za chwilkę już odjeżdżamy do domu z żalem, bo tutaj na Kresach każdy kamień, na przykład we Lwowie, mówi, że to była Polska i cieszymy się, że każdy razem tu przyjeżdżamy i wiemy, że kawał historii, pięknej polskiej historii.
Polska i Rzeczpospolita, obojga narodów, a nawet trojga narodów. Tak kiedyś było. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowy.
Ja dziękuję panie redaktorze też za to, że mogliśmy gościć na falach Radia Wnet. Chcę zapewnić, że motocykliści polscy słuchają Radio Wnet i na pewno też wspieramy, jak tylko możemy. Piękne polskie nadzieje.
Bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Michał Szeliga, komandor rajdu katyńskiego, był gościem poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:34. A o tym, co może znaczyć życie na Kresach, przekonał się Andrzej Poczobut. Dzisiaj kończy 51 lat. Składamy Andrzejowi Poczobutowi, chociaż na pewno nie słucha poranka w tym więzieniu, w którym się znajduje, ale składamy mu serdeczne życzenia i przypomnimy państwu wywiad, którego Andrzej udzielił Radiu Wnet 24 marca 2021 roku.
Jednocześnie no, należy też pamiętać, że od momentu wyborów upłynęło już sporo miesięcy. Cały czas trwają represje wewnątrz Białorusi. Niemal codziennie spływają informacje o kolejnych wyrokach i to są bardzo wysokie wyroki, tam 5-7 lat więzienia. Codziennie w telewizji pokazują tam, nie wiem, pobitych, zastraszonych uczestników protestów, którzy proszą o przebaczenie u opinii publicznej za to, że brali udział w kampanii antybiałoruskiej, antyłukaszenkowskiej i tak dalej. To jest takiego rodzaju atmosfera teraz jest na Białorusi. To należy pamiętać. No a czy 25 dojdzie do masowych protestów? Zobaczymy. No mówię, generalnie atmosfera oczywiście nie sprzyja temu, żeby ludzie wychodzili na ulicę, biorąc pod uwagę skalę przemocy, którą zademonstrował reżim Aleksandra Łukaszenki. Ale no, ja nie wykluczam jednak, że te protesty jednak będą mieli miejsce, dlatego że mówię, że z jednej strony jest strach, a z drugiej strony jest przekonanie większości społeczeństwa, że z Aleksandrem Łukaszenką nie ma przyszłości, że Aleksander Łukaszenka nie jest w stanie rozwiązać problemów, które nurtują Białorusinów, nie jest w stanie polepszyć sytuację materialną, że sytuacja materialna od wielu lat spada, pogarsza się i że to jest wina Łukaszenki. Takie jest przekonanie i to jest główne pytanie, które nurtuje teraz Białorusinów i to jest największy ból głowy Łukaszenki i dlatego, bo on nie potrafi rozwiązać tego pytania i dlatego on woli właśnie no, atakować Polskę, atakować polską mniejszość, przedstawiać opinii publicznej wroga, którego ta opinia publiczna według niego ma nienawidzić.
Jutro ważny dzień dla Białorusinów, 25 marca. W Radiu Wnet będziemy obchodzić Dzień Białoruski, Dzień Solidarności z Białorusinami. Też Andrzej Poczobut, mam nadzieję, odbierze telefon o godzinie 7:10, byśmy razem rozpoczęli ten dzień. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
To był głos prosto z Grodna, Andrzej Poczobut, Związek Polaków ale na Białorusi, ale też dziennikarz, jak państwo słyszeli, precyzyjnie opisujący to, co na Białorusi się dzieje. Teraz na zegarze jest godzina 7:33.
A na zegarze teraz jest godzina 7:37. To był 24 marca 2021 roku. 25 marca o 6 rano Andrzej Poczobut został aresztowany i już 1119 dni przebywa w więzieniu. Na Patronite jest akcja, kartka dla Poczobuta. Patronite.pl / P, / Poczobut, / i tam można wysłać kartkę z okazji urodzin. Kartka dla Andrzeja Poczobuta. Jest tak, 7:38. Teraz zajmiemy się sprawami gospodarczymi. Za chwilę gościem poranka wnet, albo może jest już gościem poranka wnet, pan Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ach, płyty drewnopochodne, ale tak naprawdę 8 stycznia 2024 roku nowa minister podjęła decyzję o wyłączeniu 94 tysięcy hektarów lasu z wyrębu, czyli przestały być dostarczycielami te lasy drewna dla polskiego przemysłu. Co to w ogóle oznacza?
To jest pierwszy etap realizacji zapowiedzi przedwyborczych wyłączenia 20% najbardziej cennych przyrodniczo lasów i no jakby ograniczenia też pozyskania drewna. Dla przemysłu drzewnego w ogóle jakby od początku. Przemysł drzewny nie jest przeciwko temu, aby chronić lasy, chronić najcenniejsze przyrodniczo fragmenty leśne, czy te, które są ważne społecznie wokół miast, wokół osiedli ludzkich. Tylko wszystko powinno być zrobione z rozwagą, zaplanowane i z uwzględnieniem interesów również przemysłu, interesów gospodarczych. Ochrona przyrody kosztuje. Ochrona przyrody sama się nie finansuje, więc no jakby budżet państwa myślę, że ma duże potrzeby. I przemysł drzewny w Polsce jest no, nie bez znaczenia, jest wkład przemysłu drzewnego, bo to jest 6% wkładów w tworzenie PKB. Polska jest też bardzo dużym eksporterem. 15% z przychodów przemysłu pochodzi właśnie ze sprzedaży wyrobów z drewna. My jesteśmy trzecim na świecie eksporterem mebli, drugim producentem w Europie płyt drewnopochodnych, siódmym na świecie. Jeżeli chodzi o palety, podłogi drewniane, jesteśmy też wszędzie liderami w produkcji, w eksporcie w Europie i na świecie. Także przemysł drewny w Polsce odgrywa bardzo dużą rolę i nie można jakimiś takimi ruchami, które nie są przeanalizowane, nie są poparte analizami gospodarczymi i społecznymi skutków, jakby podejmować takich decyzji. Te decyzje, które zostały podjęte na razie wydaje się w małej skali, bo dotyczą tam jakiegoś promila powierzchni lasów państwowych, tylko to, co zostało podjęte na podstawie decyzji z 8 stycznia, są jednak bardzo istotne dla lokalnych przedsiębiorców przetwarzających drewno, bo wiele firm, szczególnie tych małych i średnich, skupia się na czy zaopatruje się tylko w lokalnych nadleśnictwach. Nie szuka ze względu na koszty transportu drewna dalej. Ale nawet większe firmy, które nawet zrzeszone te w naszym stowarzyszeniu produkujące sklejki, a w tym rejonie mamy dwie znaczące firmy produkujące sklejki w Białymstoku i na Mazurach firmę Paget, dotknęła to ograniczenie, dlatego że właśnie tam oni się na miejscu zaopatrują. To w ogóle nie zostało sprawdzone, jakie skutki wywoła, z nikim nie zostało skonsultowane, jakie skutki wywoła właśnie to wyłączenie. Naszym zdaniem powinien być po pierwsze opracowany plan tych wyłączeń. Wyłączeniami powinny być objęte tylko najcenniejsze, rzeczywiście najcenniejsze przyrodniczo fragmenty lasów. Ten plan powinien być rozłożony na lata. Powinniśmy wiedzieć w jakiej perspektywie co nas czeka. I firmy, które czy obszary, które miały być dotknięte, powinny otrzymać jakąś rekompensatę z budżetu państwa, czy też możliwa jest oczywiście intensyfikacja pozyskania drewna w innych partiach lasu, gdzie to nie wpłynie na przyrodę tak bardzo. Także takich działań brakuje i tym jesteśmy rozczarowani i bardzo dotknięci.
I w jaki sposób to rozczarowanie wyrażacie?
Na Podlasiu organizowane są protesty przedsiębiorców leśnych i również dotyczy to nie tylko nas, przemysłu drzewnego, ale również zakładów usług leśnych. To są firmy, które wykonują te prace leśne, które bezpośrednio żyją, można powiedzieć, z lasu, z tego co ze zleceń, które otrzymują z nadleśnic, między innymi na pozyskanie drewna. Uczestniczymy też w spotkaniach z ministerstwem. Dzięki temu, że zaczęliśmy o tym mówić, zostaliśmy zaproszeni do spotkań, do zespołu, który zajmuje się, powołanego przez ministerstwo, który zajmuje się właśnie tymi wyłączeniami i ochroną, wzmocnieniem ochrony lasów, szczególnie cennych. W przyszłym tygodniu ma być organizowana narada o lasach. To jest coś, co ma być okrągłym stołem. Pierwsze spotkanie ma być właśnie poświęcone tym wyłączeniom najbardziej cennych przyrodniczo lasów. W tym też uczestniczymy. Jakie będą tego efekty? Nie jesteśmy pewni, bo też troszeczkę nam ten proces nie do końca odpowiada, ale zobaczymy. Na razie poczekamy, zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało.
Czyli nie chodzi o same decyzje, tylko o tryb podejmowania decyzji, bo rozumiem, że 8 stycznia przedsiębiorcy leśni i przemysł drzewny został zaskoczony taką nagłą decyzją pani minister.
Tak właśnie było.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, był gościem Poranka Wnet i wywiad mogli państwo obejrzeć i będą państwo mogli obejrzeć na naszym kanale YouTube Radia Wnet. Tym razem połączyliśmy się na Skype'ie. Jeszcze raz teraz pomacham do naszego gościa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. No to czas na pierwszą piosenkę w dzisiejszym poranku, zespół Breakout. Moje sny są pomalowane.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio.
Kiedyś byliśmy w Sztokholmie, nadawaliśmy audycję na żywo sprzed Pałacu Królewskiego i nagle zatrzymała się ciężarówka i z ciężarówki wysiadł uśmiechnięty Marcin Michalak i pokazał, że słucha Radia Wnet i tak się rozpoczęła nasza znajomość i nasza przygoda, a teraz jest pan przy telefonie. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, redaktorze Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy.
Pamiętam naszą wspólną kąpiel w Bałtyku, ale teraz nie o kąpieli, tylko o zbrodni. Polak jadący z ojciec, jadący z synem został zamordowany. O tym wszyscy wiemy, ale od tego momentu też pytamy, co dzieje się w Szwecji. Poprosiłem cię o to, żebyś opowiedział nam, jak zmienia się Szwecja, jak Szwedzi reagują na takie zdarzenia i czy one są częste?
Niestety tak. Niestety obok całego piękna Szwecji i serdecznie zapraszam nadal do tego cudownego kraju pod względem przede wszystkim walorów przyrodniczych. No jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia i jest to szczególnie związane z napływem imigrantów i trzeba to otwarcie powiedzieć, no nieco rzucają takiego ciemnego światła na ten kraj. I mój pobyt w Szwecji to jest około 10 lat w tym roku dokładnie. Wcześniej dużo podróżowałem, byłem w kilku krajach czy w kilkunastu Europy. No, przypomina już Szwecja bardzo mocno chociażby Francję. Jest no, nie do końca bezpiecznie. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że Szwedzi w zbudowanych przez siebie enklawach zamkniętych dosyć mocno poprzez na przykład brak możliwości wynajęcia mieszkania
w pewnych dzielnicach dla przybyszów, przybyszów czy ekonomicznych, czy różnych innych, czują się bezpiecznie, ale tak do końca nie jest i coraz częściej się o tym mówi otwarcie. Tutaj w przypadku sytuacji zaistniałej i niestety śmierci Mikaela, naszego rodaka, dosyć spore zainteresowanie budzi przede wszystkim fakt, że nie były to porachunki gangów. To znaczy taka śmierć i takie wydarzenie tym bardziej jest bez sensu, że prawdopodobnie było próbą jakiegoś zamanifestowania i pokazania siły przez nastolatków, może jakiegoś wygłupu. Totalny bezsens. I dzięki temu też, że tak jest, ludzie są wreszcie oburzeni, ludzie wreszcie otwarcie podnoszą ten temat, rozmawiają bardzo dużo, chociaż gdy wczoraj próbowałem przeprowadzić kilka wywiadów, nawet u mnie w pracy, w biurze z moimi kolegami, no różnie podchodzą do tego tematu. Niektórzy, jak to Szwedzi, jak to w krajach skandynawskich, próbują rozebrać całą sprawę na takie czynniki pierwsze i nawet zachodzą tak daleko, że już nie skupiają się tylko na tragedii rodziny też zamordowanego, ale na powodach, przez które tak jest, że młodzi ludzie stoją gdzieś pod mostem na rogu, gdzieś się czają za rogiem szkoły czy gdziekolwiek, nie uczęszczając do tej szkoły, tylko nie mają do końca co robić i dlatego trzeba im pomóc, żeby zorganizować im jakoś życie. No chyba w tym myśleniu jest jednak trochę przesady. Mam nadzieję, że policja, która... Zresztą parlament szwedzki, który mocno próbuje uskutecznić prawo już wprowadzone w listopadzie ubiegłego roku, faktycznie będzie szło tą linią, to znaczy wprowadzone zostały pewne obszary i rozszerzane są te obszary, na których policja przede wszystkim może dokonywać kontroli takiej szybkiej, to znaczy w przypadku zaistniałych podejrzeń, że grupki młodocianych, chłopców, którzy mogą tworzyć na przykład gang, że mają przy sobie niedozwolone środki, czy chociażby broń, nawet są wyposażeni w noże, czy właśnie broń palną, że będzie możliwość przeszukania ich od razu praktycznie lub pójścia z nimi do ich domu od razu i zrobienia przeszukania, więc są to tak zwane strefy odwiedzin, tak oficjalnie się to nazywa. I myślę, że jest to w dobrą stronę prowadzone. Czy będzie skuteczne? No pewnie odstraszy, pewnie wyrzuci troszeczkę ten gang jeden z drugim poza obszary takich, bo to się zbliża coraz bardziej jakby do centrum Sztokholmu.
A jak wiele jest dzielnic w Sztokholmie, do których by pan nie poszedł wieczorem z rodziną na kolację?
Zdecydowanie jest ich kilka i można je śmiało wymienić. Rinkeby, Tensta, to jest około 25-30 kilometrów od takiego bardzo ścisłego centrum Sztokholmu po linii prostej. To wydarzenie dramatyczne miało miejsce w Skärholmen. To jest na linii metra, na czerwonej linii metra i to wcale nie jest jakaś końcowa stacja, to jest dużo wcześniej. Więc to jest jakieś 15-18 kilometrów od Sztokholmu. Zdecydowanie tam bym się nie wybrał wieczorem. To też jest tak, że wie pan, my Polacy, bo tutaj pewnie większość słuchaczy zna sytuację i zna to zdarzenie, ale generalnie my reagujemy, tak? Jesteśmy z krwi i kości Polakami, nieważne ile lat za granicą i tak naprawdę te słowa Bóg, honor, ojczyzna czy patriotyzm gdzieś tam są wypisane w nas i są cały czas w naszych sercach, więc na krzywdę ludzką reagujemy, nie przechodzimy obojętnie. Tutaj w Szwecji jest troszeczkę inaczej, to znaczy ci ludzie, którzy są tutaj urodzeni, nie do końca reagują. Było wiele eksperymentów takich społecznych, które pokazywały, że w przypadku napaści czy zaczepek, czy nawet jakichś takich poważnych agresji, większość ludzi przechodzi obok obojętnie. Ja wiem, że w Polsce pewnie też jakiś odsetek by się znalazł tego typu ludzi, którzy by nie reagowali. Natomiast w większości tutaj my, czy podobne nam nacje, i mówię tutaj o tym blisko wschodnich krajach, my reagujemy po prostu, my jesteśmy takimi ludźmi. Prawdziwymi ludźmi. I tutaj była taka sytuacja, więc tym się różnimy. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, nigdy nie ukrywam tego. I osobiście ja nie czuję się zagrożony. Wielu moich rozmówców nie czuje się zagrożonych, ale mieszkając tam, gdzie mieszkam, i był pan, odwiedził mnie pan w tym miejscu, jest to wyspa Livingo, to jest taka dosyć specyficzna wyspa, która jest niejako częścią Sztokholmu i dzielnicą Sztokholmu. Jest bezpiecznie, owszem, ale przecież miesiąc temu wybuchła bomba u nas też na dzielnicy Larsberg, już w samej wyspie. I pytanie jest, skąd się ta bomba wzięła tam? Dlaczego ona tam wybuchła? Czy już tam też sięga aż tak daleko przestępczość? No, wszyscy się zastanawiają, tak? Czy aby na pewno tak jest. I to jest taka troszeczkę sprawa, że Szwedzi żyją w bańce, gdzie myślą, że są bezpieczni, ale nie zdają sobie sprawy, że na skutek napływu imigracji mają pod nosem już tak naprawdę przybyszy we wszystkich dziedzinach życia, bo nawet na tym Lidingo, czy w centrum Sztokholmu, we wszystkich szkołach są zatrudnieni imigranci jako sprzątacze, jako ludzie do wszelakiej pomocy, gotujący, przepraszam, to już wymieniłem, że sprzątający, ale kierowcy na przykład. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy jeszcze kolebką tutaj takiej stricte europejskości i tylko jesteśmy w swoim gronie, jesteśmy bezpieczni, szanujemy prawo, bo tak jesteśmy wychowani. To się ceni w Szwedach, ale jakby to prawo też ma w sobie bardzo wiele dziur, bardzo wiele luk, które trzeba uzupełnić. To się dzieje teraz już. Mam nadzieję, że to będzie postępować, bo pytanie, czy to będzie skuteczne, tak? Są wprowadzone na przykład zapobiegawcze zakazy pobytu dla ludzi, którzy już mają zanotowany jakiś rekord kryminalny. No to tak mówię, jakby tłumacząc prosto jeden do jednego z języka szwedzkiego. Jeżeli już dokonałeś jakiegoś przestępstwa, już jesteś zanotowany, to możesz otrzymać zapobiegawczy zakaz pobytu w miejscach publicznych. Tutaj też jest podnoszona ta sprawa i to wydarzenie dramatyczne sprzed paru dni. Czy gdyby ci młodzi ludzie mieli taki zakaz, to mogłoby to zapobiec temu? Nie wiem, nie do końca w to wierzę, szczerze mówiąc. Więc osobiście, jeżeli mogę mieć apel, to fajnie byłoby, żeby też w Polsce ludzie, którzy przecież wszyscy mamy wpływ na to, kogo wybieramy, jak się dalsze losy naszego kraju, mojej też ojczyzny potoczą, żeby myśleć o tym faktycznie, żeby też swego rodzaju sygnały wysyłać do rządzących, do tych, którzy mają wpływ na to, jakie losy przyjdą i co spotka nasz kraj, żeby myśleć o tym, że ta imigracja, to jednak tu nie chodzi o takie piękne, okrągłe słowa tolerancji, tego, że trzeba pomagać, bo to też oczywiście, że tak, ale te różnice kulturowe, które przypływają wraz z przybyszami, często to nie jest do pogodzenia w wielu sytuacjach, w wielu dziedzinach życia, w wielu kwestiach. I ja tego doznaję tutaj, odczuwam to na co dzień. Miesiąc temu byłem w Birmingham w Anglii, byłem bardzo zaskoczony po wyjściu z samolotu, że no w Anglii praktycznie jest cały świat, mieszka cały świat, bardzo dużo przybyszy. Gdy zadzwonił pan do mnie 4 dni temu, byłem akurat w Köln w Niemczech, jeszcze bardziej byłem zaskoczony. Odbyłem przy okazji, jak już wiedziałem, że będziemy rozmawiać, być może na antenie, odbyłem naprawdę fascynującą rozmowę z policjantem, który był akurat mój cel wizyty w Köln, to były targi FIBO, sportowe targi, ale była też tam między innymi policja, wojsko. które promowały też to, żeby ich szeregi zasilić. I miałem fascynującą rozmowę z policjantem niemieckim, który oczywiście upewniając się, bo miałem tam kamerę ze sobą, mikrofon, upewniając się, że to nie jest włączone, otworzył się i po tym, co ja powiedziałem na temat Szwecji, podzielił się tymi samymi spostrzeżeniami i niezadowoleniem z tego, że sobie po prostu nie radzą. Po wyjściu w Köln na główny skwer, gdzie wtedy znajdujemy się pod przepiękną, ogromną katedrą w Köln, pierwsze, co się rzuca w oczy, oprócz samego piękna tego miejsca, to są samochody policji. I zapytałem się tego policjanta też, bo to jest zupełnie inne miejsce, gdzie odbywają się targi, więc to nie było związane z imprezą masową. Zapytałem się tego policjanta, dlaczego tak jest. No i on mówi, że to są rutynowe działania. To po prostu tak jest. Tak musi być, żeby dbać o bezpieczeństwo. Podobnie było wiele razy, kiedy byłem w Paryżu, kiedy gdzieś tam plecami, za każdym razem, jak się obracałem, widziałem, że są uzbrojone patrole wojskowe z długą bronią. No to też jest, no taki mamy obraz obecnie, prawda?
Taki jest obraz Europy opisany w Poranku Wnet, za co serdecznie dziękuję przez słuchacza, bo nadal mam nadzieję, że słucha pan Poranku Wnet i Radia Wnet.
Oczywiście i serdecznie polecam Radio Wnet, polecam też wspierać Radio Wnet. Myślę, że to jest ważne i ja sam traktuję Radio Wnet jako taką platformę do komunikowania się z ludźmi podobnych opiniach i przede wszystkim porozumienia i nadziei, że będzie u nas, przynajmniej w kraju, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo dobrze.
Panie serdecznie Marcinie, pozdrawiam. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
Marcin Michalak był prosto ze Sztokholmu, był gościem Poranka Wnet, a gospodarzem wiadomości będzie Kuba Duszak.
Dzień dobry. W tym wydaniu wiadomości: odwet Izrael na Iran. Czy do niego dojdzie? Pieniądze USA dla Ukrainy i sceptycyzm samych Ukraińców oraz kolejne unijne regulacje uderzą w polskie firmy. Zapraszam.
Wiadomości wnet.
Odwetu Izraela wobec Iranu nie będzie, bo Izrael stał się z agresora stał się ofiarą, stwierdził w Poranku Wnet gospodarz studia Bejrut Kazimierz Gajowy.
Premierowi Izraela jest to nie na rękę. Oczywiście on ma w rządzie takich jak minister bezpieki pan Gantz, który naciska razem z całą tą częścią ekstremy prawicowej izraelskiej, że nie, że trzeba, że honor tutaj jest ważniejszy od pieniędzy i ważniejszy nawet od żyć ludzkich. Jednak się okazało, że po prostu trzeba się chyba zadowolić tym zwycięstwem. Iran po nieudanym ataku, i dzisiaj już wszyscy piszą, że to była wielka przegrana tej uczciwej obietnicy.
Mówił gospodarz studia Bejrut Kazimierz Gajowy. Odwet Izraela wobec Iranu prawdopodobnie nie będzie polegał na bezpośrednim ataku na cele w tym kraju. Należy spodziewać się raczej uderzenia w irańskie obiekty w Syrii, jednak nie wymierzonego w konkretne osoby, lecz na przykład w magazyny z bronią, oceniła amerykańska stacja NBC. Celem ostrzału mogą stać się na przykład obiekty w Syrii, w których gromadzone jest irańskie uzbrojenie przeznaczone dla libańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah. Można oczekiwać też na przykład zniszczenia magazynów z zaawansowanymi technologicznie podzespołami do pocisków rakietowych, ujawniło w rozmowie z NBC kilka źródeł w Waszyngtonie pragnących zachować anonimowość. Jestem sceptyczny co do udzielenia przez USA pakietu pomocowego Ukrainie, mówił w Poranku Wnet korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk.
Już znów speaker kongresu Johnson znów rozdziela tą pomoc na pomoc dla Izraela i na pomoc dla Ukrainy, na co nie zgadza się Biały Dom. Jest znów ta sama sytuacja, co my już obserwujemy od chyba też od października ubiegłego roku. Także sytuacja dla nas jest bardzo kiepska tak naprawdę.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson zasugerował, że do głosowania nad ustawami mogłoby dojść w piątek. Polscy przetwórcy ryb będą musieli zmierzyć się z nową unijną regulacją, czytamy dziś na portalu Interia. Chodzi o przepisy dotyczące jednej z procedur stosowanych przy obróbce łososia. Zmiany wpłyną na pracę w fabrykach zatrudniających tysiące osób. Nowy przepis ma zwiększyć bezpieczeństwo produktów dla konsumentów, ale zdaniem przedstawicieli branży nie stoją za nim żadne dowody naukowe. Chodzi o zmiany dotyczące stiffeningu, czyli obróbki wędzonych ryb na zimno. Rozporządzenie, które zaproponowała Komisja Europejska, nie zakazuje stiffeningu, ale znacząco ogranicza czas, przez jaki w takiej temperaturze będzie można przechowywać ryby. Będzie to teraz maksymalnie 96 godzin. Prezydent Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli zarządu Związków Polaków na Białorusi, Angelikę Borys i Marka Zaniewskiego, poinformowała wieczorem Kancelaria Prezydenta. Jak przekazała na platformie X podczas rozmowy, prezes Borys między innymi zrelacjonowała swoje spotkanie z Andrzejem Poczubutem, osadzonym w kolonii karnej w Nowopłocku, do którego doszło za zgodą prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, jak poinformowano, wzięli także udział prezydencki minister Andrzej Dera oraz prezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Możliwy opad krupy śnieżnej na północy oraz w obszarach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a w samych górach śniegu. Temperatura maksymalna na ogół od 7 do 12 stopni, lokalnie w centrum do 13, chłodnie tylko nad morzem około 6 stopni.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Piłkarze naszej Ekstraklasy dokończyli 28. kolejkę spotkań. Miał to być sentymentalny powrót Waldemara Fornelika do Gliwic, gdzie przecież z Piastem zdobywał Mistrzostwo Polski, był na podium naszej Ekstraklasy. Ale gospodarze nie mieli litości dla Zagłębia. Piast wygrał 2-0. Jakub Czerwiński, piękny strzał głową, 17. minuta i 10 minut później potworne zamieszanie w polu karnym. Fabian Piasecki skierował piłkę do bramki. Greg Diudis robił co mógł w bramce Zagłębia. Byłoby jeszcze więcej, gdyby właśnie niego dobra postawa. Aleksander Wukowicz na pewno odetchnął po tym zwycięstwie Piasta, który przerywa serię słabszych meczów. 6. zwycięstwo, 32 punkty, no i awans w tabeli o 2 oczka. Zagłębie w środku, ale Waldemar Fornalik jednak rzeczywiście, są do niego zastrzeżenia co do prowadzenia Zagłębia. Takie przynajmniej głosy płyną z Dolnego Śląska. Tymczasem półfinały plus Ligi Siatkarskiej już na horyzoncie. Jutro Rysowia Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, Warta Zawiercie, a przypomnijmy, że Jastrzębski Węgiel zagra także w finale Ligi Mistrzów. Co powiedzieli gracze Zagłębia, Jastrzębskiego Węgla, bardzo zadowoleni po wyeliminowaniu AZS-u Olsztyn, między innymi Bartosz Mikoś, libero, finalisty Ligi Mistrzów. Posłuchajmy.
Ze swojej strony powiem, że bardzo się cieszę, że tym razem udało nam się to zamknąć od razu. Myślę, że gdzieś każdy z nas miał jeszcze z tyłu głowy to, jak weszliśmy w to spotkanie w Ankarze, że te dwa pierwsze sety nie były dla nas najlepsze. Natomiast dzisiaj już weszliśmy dużo pewniej i przypieczętowaliśmy ten awans do półfinału. Zacznijmy od tego, że naprawdę mamy fajną grupę i każdy z nas super się dogaduje. Atmosfera jest bardzo dobra i myślę, że to też jest takim naszym motorem napędowym, dzięki czemu każdy z nas pewnie czuje się na boisku i kiedy wchodzi, to wykonuje swoje zadanie w 100%. Powtórzę się po raz kolejny, ale kolejny raz w tym sezonie spełniłem swoje marzenie. Kiedyś przychodziłem tutaj jako jeszcze akademik, oglądałem chłopaków z trybun i z tyłu głowy to marzenie było, żeby w tej koszulce z tym herbem zagrać na tej hali, z czego bardzo się cieszę i na pewno ten moment, ten mecz będzie ze mną na bardzo długo.
Mierzymy w Puchar Europy, w Ligę Mistrzów, zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla. Tymczasem piłkarze wracają i rozegrają rewanże w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i szykują nam się dwie uczty, tak dziś, jak i jutro. Dziś Borussia Dortmund, Atletico Madryt, ale przede wszystkim Barcelona, Paris Saint-Germain. Xavi powiedział na konferencji, oni przez 90 minut będą naciskać. To będzie piłkarska wojna. A ja sobie jeszcze tak pomyślałem, że Kylian Kylian Mbappé drugiego tak słabego meczu jak w tym pierwszym, na pewno nie zagra. Dwa z rzędu mu się nie zdarzą. No a Robert Lewandowski czarował w tym pierwszym meczu, kiedy to Barcelona wygrała na Parc des Princes 3-2 i miejmy nadzieję, że taką formę właśnie pokaże także dziś kapitan reprezentacji Polski. Teraz to wszystko także o Lidze Mistrzów w sporcie po godzinie 9:00. Zapraszam. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Wziął się, zapowrócił i osadził na dobre ten obchodzony słup, jedyny do słuchania, nadający o kulturze.
I obtrąbiany uroczyście przez Małgorzatę Klesz i Konrada Mędrzeckiego, żebyście wiedzieli, kiedy uszy w słup. To w piątek o 11:00.
Sponsorem radiowego słupa ogłoszeniowego jest Fundacja Salvatti.pl. Właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl. Wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20:00 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
To była autopromocja.
A Małgorzata Klesz, która wspólnie z Konradem Mędrzeckim obchodzi radiowy słup ogłoszeniowy, jutro wsiada do samolotu i wraca ze swojej misji z Etiopii do Warszawy i wnet pojawi się na naszej antenie. Jest godzina 8:10, druga godzina poranka. Wywiad już za chwilę z panią profesor Magdaleną Gawin, byłą dyrektor Instytutu Pileckiego, o Instytucie Pileckiego i sposobie odwołania. Będziemy z panią profesor rozmawiać. Potem profesor numer dwa, Zdzisław Krasnodębski, wspomnienie o pani profesor Jadwidze Staniszkis, a na koniec dzisiejszego poranka studio Wrocław i Janusz Rzeczkowski, ale zaczniemy go piosenką. Taki był kiedyś Sztokholm, taka kiedyś była piosenka, taki kiedyś był zespół, nazywał się ABBA. Olmie warto odwiedzić. Jest godzina 8:14.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. A nawet jesteśmy umówieni na rozmowę i tę rozmowę mogą Państwo zobaczyć na kanale YouTube Radia Wnet. Połączenie na Skype'ie. Profesor Magdalena Gawin, była dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, jest po drugiej stronie. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
O genezie, najpierw o genezie Instytutu Pileckiego, bo to jest tak, że niektóre instytuty są, a niektóre zostają powołane i mają swoich autorów, i autorem, i koncepcjodawcą Instytutu Pileckiego była Pani.
Tak, to prawda, ja jestem autorką koncepcji, chociaż muszę powiedzieć uczciwie, no, że zawsze tak jest, że dostajemy taką opportunity, czyli taką sposobność od polityków i tutaj... Ta sposobność przyszła od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast treścią tą instytucję wypełniłam ja.
Jak?
I teraz dlaczego powstał instytut i czemu on miał służyć i służy do tej pory, zobaczymy jak będzie później. Przede wszystkim obserwacją, ile instytucji znajduje się w Niemczech pod urzędem kanclerskim, czemu one służą, jak, w jaki sposób budowana jest pamięć historyczna i chyba taką najpoważniejszą przesłanką było to, o czym kiedyś mówił między innymi Timothy Snyder, ale też wielu innych historyków, że historia Polski nie jest znana, ponieważ mamy bardzo utrudniony dostęp do źródeł. Tak? To znaczy, że zachodni historycy nie znają języka polskiego i po prostu nie mogą na ten temat pisać. Polska jest też w sytuacji bardzo trudnej, jeśli chodzi o naukę i popularyzację naszej historii, dlatego że Polska nie ma katedr uniwersyteckich na Zachodzie, bo w zasadzie to się zawsze znajdowało poza jakby zasięgiem zainteresowania polskich polityków. Początkowo dlatego, że jest to bardzo drogie. Po drugie też moim zdaniem bardzo trudno jest wytłumaczyć Polakom, że warto inwestować w instytucje polskie poza granicami kraju, dlatego że w taki sposób pozyskujemy także zrozumienie, prawda, zachodnich partnerów. No więc mieliśmy taką sytuację, że nie mieliśmy udrożnionych źródeł, że nie mieliśmy także pewnych instytucjonalnych ram działania. I tak na dobrą sprawę ten korpus Zapisy Terroru, on został stworzony przez przypadek. Bo to jest tak, że każdy system, który się buduje takiej, nie wiem, no wrogiej polityki historycznej albo nie wrogiej, ale tam jakiejś tam, tak, on nie przewidzi takie zawsze w życiu czegoś, co się może okazać, jakby nie wliczy przypadku. I teraz dlaczego tutaj był przypadek? Dlatego, że dowiedziałam się właśnie przez przypadek, że prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej przechowuje cały korpus zeznań przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich i nie miałam pojęcia, że mamy tak świetnie udokumentowane zbrodnie niemieckie i o tym nikt nie wiedział, nikt. Dlatego, że te zeznania nie były wykazywane, te śledztwa nie były wykazywane w czytelni Instytutu Pamięci Narodowej, one tylko i wyłącznie należały do prokuratorów Instytutu. No i teraz dzięki temu, że zostałam wiceministrem, mogłam podjąć, natychmiast zrobiłam to, to były rozmowy z prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej, podpisanie umowy na udrożnienie tych śledztw, to znaczy na otwarcie tych śledztw, tak żeby można było na ich podstawie pisać książki. Nie wiem, no nie mamy na przykład napisanych książek na temat zamojszczyzny, na temat bardzo wielu tematów, takich grubych, dużych tematów, które odwoływałyby się do świadków naocznych. Po prostu nie było tego. No i teraz, potem jak już byłam w Ministerstwie Kultury, zadałam sobie pytanie, to w takim razie, gdzie mamy świadectwa Hoovera, tak? To znaczy z okupacji rosyjskiej, sowieckiej, z tej z lat 39-41. Jako, wiedziałam, że jako pierwszy o tych źródłach pisał Jan Tomasz Gross. No i myślałam, że one są w Stanach Zjednoczonych. I słuchaj, tutaj się okazała największa niespodzianka. Bo okazało się, że te źródła zostały przywiezione do naszego kraju przez chyba jeszcze za czasów Bronisława Geremka, tylko że naukowcy o tym nie wiedzą. I one były zmikrofilmowane i leżały sobie w archiwum akt nowych. No i myśmy, znaczy ja podjęłam decyzję, że trzeba będzie podpisać umowę i z Hooverem, i z archiwum akt nowych i zaczęliśmy jako pierwsza instytucja je porządkować, przepisywać i tłumaczyć na język angielski. Tak.
Ale
powstał
powiedz,
cały zbiór.
Instytucja, czy jeszcze wtedy byłaś wiceministrem kultury, czy już wtedy powstał Instytut Pileckiego?
To się zaczynało od bardzo małej instytucji, od Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Pamiętam, że ona miała budżet 3 miliony złotych. I sądzę, że tak by było, gdyby nie pojawił się Mateusz Morawiecki, który po prostu chciał mieć instytucję, chciał, żeby Polska miała taką instytucję, która by nagradzała Ukraińców za Wołyń. Dlatego, że argumentował, że u nas ratowanie Żydów też było zagrożone śmiercią, ale jednak było to łatwiejsze, dlatego że nas zabijali Niemcy, natomiast Ukraińcy stawali wobec takiego wyboru, wiesz, jakby w jeszcze silniejszym konflikcie wartości, tak? Bo ten konflikt wartości występuje zawsze, jeśli masz do wyboru chronić własne dzieci i męża, czy osoby zupełnie obce, ale u nich to zagrożenie przychodziło jakby od nich samych. I w taki sposób powstał Instytut Pileckiego jako instytucja, która miała się zajmować w ogóle historią XX wieku, badaniami. I muszę powiedzieć tutaj, że wbrew temu, co pisano czasami w prasie, albo insynuowano, albo sugerowano, w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego nie doszło do najmniejszych nacisków. Nigdy, nigdy żaden polityk nie mówił nam, czym mamy się zajmować, co mamy badać, jakie mają być wnioski. Była to instytucja całkowicie niezależna i mam nadzieję, że taka pozostanie. I okazało się, że ona natychmiast zaczęła przynosić, wiesz, no, profity duże, dlatego że pojawiła się lista Ładosia i ta lista dzięki Jakubowi Kumochowi, który wtedy był ambasadorem w Bernie, ale ta lista Ładosia nie była opracowana, to znaczy tą listę trzeba było opracować. Byli bardzo potrzebni naukowcy, żeby to zrobić. No i tak było z Instytutem Pileckiego, który rzeczywiście zrobił wspaniałe rzeczy, bo i wystawy, i książki, i współpraca międzynarodowa. I udało się też wypracować taki model współpracy z zachodnimi historykami. To znaczy w taki sposób, żeby tłumaczyć dla nich źródła historyczne i oni sami potem już piszą książki, prawda? I w taki sposób powstała właśnie ostatnia książka Rogera Moorhouse'a, która jest wydana przez wydawnictwo Znak i przez Instytut Pileckiego. Wcześniej tak powstawała książka Jacka Fairweathera. Obecnie jest wspaniały projekt, który prowadzi właśnie Jack, o takim pięknej, młodej dziewczynie, która była więźniarką Ravensbrück i która nigdy nie wróciła do kraju, bo z uwagi na komunizm, z powodu komunizmu, była we Francji, pozostawiła bardzo dużą spuściznę epistolarną i bardzo dużo artykułów. Nie wiem teraz, co będzie z tym projektem, nie mam pojęcia. Wiem, że potencjalnie to była znakomity pomysł i znakomita bohaterka książki. No zobaczymy.
Można się, Instytut Pileckiego może się wieloma rzeczami pochwalić. Zacznijmy od dokumentacji zbrodni rosyjskich na Ukrainie.
To znaczy, w jaki sposób powstał ten pomysł, prawda? Jakby to powiedzieć, czy to jest mój pomysł personalny, osobisty, więc jeśli ktoś teraz będzie miał za złe, to proszę do mnie mieć pretensje, że to Centrum Lemkina założyłam. I teraz jak powstało Centrum Lemkina? Przede wszystkim z obserwacji, na czym buduje się pamięć po konflikcie zbrojnym. Ona zawsze jest budowana na świadectwach bez przysięgi, które są składane w różnych instytucjach, tak? Bo wszystko to, co jest składane przed prokuratorami, no to będzie utajnione na bardzo długie dekady. Ja mam też takiego kolegę dziennikarza, który jest Bośniakiem i on właśnie narzekał bardzo, wyemigrował z rodzicami do Londynu, ale bardzo narzekał, że ICC w Hadze nie chce odtajnić wszystkich tych zeznań ludzi, tak? Że na przykład nie można napisać dobrej książki o Srebrenicy, bo ciągle brakuje źródeł. Czyli zanim ta wojna przyszła, to ja już wiedziałam, że musimy powołać instytucję, tak, żeby były świadectwa ludzi, albo nagrane wideo, albo spisane, które będzie można popularyzować na uniwersytetach. No i to jest tutaj dzięki wspaniałym współpracownikom, którzy pracują i na Ukrainie, ale też i w Polsce. I udało się zebrać naprawdę bardzo dużo tych świadectw, bo mamy wideo 648, o ile się nie mylę, 800 ankiet pisanych. Ja byłam na Georgetown University i oni są bardzo tym zainteresowani. Też jeszcze rozmawiałam z jedną osobą z Yale i docelowo z tych świadectw wideo, jakie się przetranskrybuje, co nie jest też takie proste, ale to już zostawmy na boku techniczne rzeczy, powinna powstać taka kolekcja, jaką, nie wiem, no w Polsce ma na przykład Spielberg. Ona jest chyba najbardziej znana. Takich kolekcji mówionej historii jest bardzo dużo. I w zamyśle właśnie to archiwum miało być stworzone i dla Polaków, ale też dla odbiorcy amerykańskiego. Uniwersytety amerykańskie są najsilniejsze. No i tak powstało Centrum Lemkina. Z drugiej strony, wiesz, wytwarzanie źródeł historycznych to jest znakomity materiał porównawczy. Dlatego, że mając już źródła z okupacji sowieckiej 39-41, mogliśmy zaobserwować podobieństwa i różnice. I tych podobieństw było naprawdę dużo. Dwa tygodnie temu byli u mnie prokuratorzy, polscy prokuratorzy, bo współpracowaliśmy z prokuraturą od samego początku, którzy powiedziałabym, mieli doprowadzić do spotkania z przedstawicielami Hagi. Tak jak twierdziłam od samego początku, takich świadectw, które my mamy też dzięki Monice Andruszewskiej z zespołem, która pracuje na Ukrainie, jest po prostu w Europie mało. Przedstawiciele organizacji międzynarodowych nie są do tego za bardzo przygotowani. To wcale nie jest takie proste jeździć po tych deokupowanych terytoriach i zbierać świadectwa. Mieliśmy też, zawiązaliśmy kontakty z dziennikarzami zachodnimi, to jest jasne, były artykuły w Washington Post, w Guardianie, ale też udało nam się nawiązać kontakty z przedstawicielami Departamentu Stanu. Czyli Sven Van Schaak był u mnie 2-3 tygodnie temu, dwóch przedstawicieli Departamentu Stanu, którzy są jednocześnie pracownikami Georgetown. Więc to pokazuje tylko, że amerykańskie uniwersytety jak najbardziej współpracują z rządem.
I są zainteresowane archiwum, które powstawało i być może będzie bardzo powstawać w Instytucie Witolda Pileckiego. Tak. Druga akcja, czy drugi pomysł, czy kolejny pomysł, zawołani po imieniu. My byliśmy wspólnie w Rzeszowie, widzieliśmy te rodziny i rozmawialiśmy z rodzinami zawołanych po imieniu, czyli rodziny tych Polaków, którzy ratując Żydów stracili życie.
Nazwę tego programu wymyślił wspaniały absolutnie pracownik, niegdyś pracownik Instytutu Pileckiego, który też jest twórcą wystawy w Muzeum w Ostrowie Mazowieckiej, Karol Madaj, którego serdecznie pozdrawiam. Jeśli mnie, Karol, słyszysz, to przyjmij pozdrowienia. To on wymyślił tą nazwę. Natomiast inicjatywa... ja zorganizowałam pierwsze takie upamiętnienie, zanim w ogóle zostałam wiceministrem, dlatego że pierwsze upamiętnienie to było w 2014 roku, w 70. rocznicę śmierci Jadwigi Długoborskiej. I to było pierwsze takie upamiętnienie. I po prostu potem pomyślałam sobie, że jak jest to ważne, żeby lokalna społeczność odpowiedziała, żebyśmy otwarcie mówili o donosach, żebyśmy je potępiali, ale żebyśmy byli z rodzinami. I mogę powiedzieć, że tutaj bardzo dużo rzeczy zaczęło się od historii Jadwigi. I to jest naturalne, dlatego że wszystkie najważniejsze pomysły, wie pan, nawet nagradzanie medalem Yad Vashem zaczęło się także od historii rodzinnej, nie wiem, czy wiesz. I to wtedy jest mocniej ugruntowane, bo to nie jest pomysł wymyślony przy biurku, tylko wynika z jakiegoś doświadczenia osobistego, bo na przykład, prawda, mamy taką świadomość, że jest coś naprawdę ważnego. I te kamienie polne zostaną. Jestem z tego ogromnie zadowolona, bo one pokazują jakby inny odcień bohaterstwa, prawda, o którym powinniśmy pamiętać. One także mówią nam bardzo dużo o solidarności i o takiej sprawiedliwości, której wymagają od nas i żywi, i umarli.
Muzeum Obławy Augustowskiej.
Muzeum Obławy Augustowskiej jest pomysłem pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie tylko też pomysłem też wymyślonym przy biurku, tylko po prostu był w Augustowie i rozmawiał z ludźmi na miejscu. I tam był od dawna niezwykle bolesny problem kamienicy Turka, czyli takiej kamienicy przedwojennej. Ona należała na początku do... chyba właścicielem był żydowski mieszkaniec Augustowa, potem należała do takiego... On był właśnie Turkiem i stąd ta... Myślano, że Bośniakiem, ale jednak Turkiem wyszło. W każdym bądź razie to było miejsce, gdzie smierć NKWD przetrzymywał ofiary obławy augustowskiej. Ja może wszystkim słuchaczom przypomnę, że jest to największa rosyjska zaczystka tak zwana, która była zorganizowana już po zakończeniu II wojny światowej. Wszyscy znają Buczę, ale świat w ogóle nie zna Augustowa. Ja się tego projektu, otwarcie powiem, bałam, dlatego że to jest bardzo daleko od Warszawy, 250 kilometrów. Natomiast okazało się, że praca nad tym muzeum była jednym z najbardziej przyjemnych rozdziałów w moim życiu i chciałam serdecznie pozdrowić pracowników Instytutu Pileckiego w Augustowie, Sybiraków, wszystkie stowarzyszenia mieszkańców. Lubiłam Augustów, ale tym razem mogę powiedzieć, że pokochałam Augustów i mam wrażenie, że też mieszkańcy i te wszystkie stowarzyszenia pokochali też i nas. Ja byłam w instytucie jako dyrektor, proszę nie zapomnieć, tylko 2 lata. I kiedy przyszłam w styczniu 2022 roku, okazało się, że nie ma żadnego zespołu, który by kierował tą inwestycją. Nie było przeprowadzonych żadnych badań po 6 miesiącach od zakupu. Więc musiałam to bardzo szybko zorganizować i trafiłam na wspaniałą osobę, która jednocześnie jest po Wydziale Konserwacji Zabytków w Toruniu i po Politechnice Warszawskiej jest inżynierem budowlanym. I przez 2 lata i 3 miesiące udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że budynki są już wykańczane wewnątrz, a na jesieni będzie otwarta wystawa. Więc w błyskawicznym tempie. I ja wtedy już wiedziałam, przychodząc w styczniu 2022, że ja nie mam czasu, że muszę zrobić to szybko. I tak jak powiedziałam, no naprawdę jestem z tego powodu ogromnie szczęśliwa.
I jeszcze dodajmy do tego oddziały zagraniczne Instytutu Pileckiego w Berlinie i w Waszyngtonie.
W Nowym Jorku. Tak, pierwszy oddział powstał dosyć szybko i on był zorganizowany autorką tego pomysłu, a czy autorką sukcesu, można powiedzieć, Instytutu Pileckiego w Berlinie jest Hanna Radziejowska. To jest chyba pierwsza polska instytucja, która ma tyle artykułów w prasie w Berliner Zeitung, ostatnio chyba były nawet 2 w Tagesspiegel. Rzeczywiście była na początku to trudniejsza bariera do przełamania, ale Hania była bardzo cierpliwa i dzielna. Bardzo, bardzo ciężko pracowała i uważam, że jest to ogromny sukces też Polski i Polaków. Do tego instytutu przez kilka lat przyjeżdżały bardzo różne osoby, także osoby, które dzisiaj się znajdują, no, powiedziałabym, po tej stronie rządowej i wszyscy byli zachwyceni. Paradoksem jest to, że nawet odwiedziła ten instytut, bo ja zaprosiłam całą Komisję Kultury do Instytutu w Berlinie, żeby pokazać, na czym polega ta działalność i przyjechała pani minister Scheuing-Wielgus, wyjechała zachwycona.
No i dobrze. I teraz dochodzimy do tego momentu, który zdarzył się pod koniec zeszłego tygodnia. 2 minuty, tak powiedziałaś, trwało twoje odwołanie.
Tak. Ja chciałam się od 4 miesięcy spotkać z którymkolwiek z ministrów, dlatego że chciałam porozmawiać, bo ja oczywiście wiedziałam, że będę musiała odejść. Natomiast...
A dlaczego niby wiedziałaś, że musisz odejść, skoro stworzyłaś instytut, który dobrze działa?
No tak, no bo ja nie przyszłam do żadnej instytucji, która została mi darowana i która została mi podarowana i tak dalej, tylko ja to stworzyłam od podstaw, no ale ta druga strona też to wiedziała. Natomiast wiesz, no ja już po odwołaniu Agnieszki Rymaszewskiej i po tej serii tych wszystkich wypadków obserwowałam to i uważałam, że ta dymisja się zbliża. Chciałam się spotkać bardzo, dlatego że są pewne rzeczy, których ja nie mogę publicznie powiedzieć i nie powinnam ich mówić. Chodzi właśnie o archiwa. To są bardzo poważne sprawy, dlatego że archiwów, no nie chcę tego kontynuować, tak? A czy są takie rzeczy, które powinnam przekazać i nie wiem, no to było dla mnie bardzo ważne, żeby taka rozmowa się odbyła. Nie doszło do tej rozmowy i zostałam powiadomiona, miałam chyba w środę jechać do Augustowa, zostałam powiadomiona we wtorek, że mam przyjechać w czwartek o godzinie 9 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjechałam, usiadłam w sekretariacie, otworzyły się drzwi, zostałam zaproszona przez panią minister Scheuring-Wielgus, która powiedziała, że sprawa jest bardzo prosta, że ma pismo podpisane przez ministra Sienkiewicza, i że przestaje być dyrektorem Instytutu Pileckiego i że są skargi na mnie. I to mniej więcej wyglądało. Tyle. Tyle. Znaczy pani Scheuring-Wielgus nigdy nie była ciekawa tak naprawdę, bo trzeba trochę wejść w stronę Instytutu, żeby poczuć, czym jest ta instytucja albo czym może być. No i to się odbyło w 2 minuty.
To jest, coś dodała na temat zarzutów? Nie, to normalne. Czyli krótko mówiąc, do domów się wchodzi o godzinie 6 rano, z instytucji się zwalnia o godzinie 9.05.
Tak. Byłam zwolniona o godzinie 9.05. Przede wszystkim zostałam nie tylko odwołana przed wygaśnięciem mojego kontraktu, ale zostałam odwołana. Czegoś takiego według mnie jeszcze nie było, dlatego że to jest w trakcie kontroli, przed zakończeniem kontroli i przed wystąpieniami pokontrolnymi. Tam są sformułowane zarzuty tak, jakby te wystąpienia pokontrolne były. Nie ma ich. I zostałam też zwolniona, że są pewne zarzuty, które mogą jakoś wskazywać na mobbing. Tam jest taki wykręt taki, że to może wskazywać na mobbing. No więc żyjemy teraz w wyjątkowym okresie, gdzie wszyscy są mobbowani, bo tak, mobbowani byli w Muzeum Narodowym, w Żydowskim Instytucie Historycznym, w Instytucie Pileckiego. No są to bezpodstawne zarzuty, które godzą w moje dobre imię i oczywiście, że sprawa skończy się w sądzie, o czym zresztą pani Scholin-Wiergus także wspomniała i powiedziała do mnie, może sobie pani pójść do sądu. I to było dosłownie parę zdań. Zostałam pomylona jeszcze z Rogerem Murhausem i pani minister bardzo zdziwiła się, że to nie ja jestem autorką paszportów życia.
To przynajmniej się czegoś dowiedziałam.
Tak.
Twoim zastępcą został twój zastępca.
Tak.
Dobrze czy źle?
Tak, o czym on już wiedział wcześniej, to było z nim umówione, uzgodnione i jak przyjechałam do samochodem już na miejsce, no to w bramie stali już jego ludzie. Także ale, widziałabym, czy...
Ale nie było, tak jak w przypadku Agnieszki Romaszewskiej, rewizji w twoim gabinecie.
Nie. No nie było rewizji w moim gabinecie. Spotkałam się z pracownikami. Ja po prostu musiałam też ich trochę wzmocnić, dlatego że oni są w bardzo ciężkiej sytuacji. Bardzo dużo osób do mnie dzwoni. Z płaczem, z pytaniem, co będzie dalej, że to jest wszystko straszne. Więc chciałam się teraz zwrócić do pracowników, że muszą to wytrzymać i że będzie jeszcze dobrze. Chciałabym też... Podjęłam taką decyzję, dlatego że pod koniec roku jest bardzo ważna konferencja na temat Europy Środkowo-Wschodniej i perspektywy badawczej po napaści Rosji na Ukrainę. Prosiłabym naukowców, żeby się nie wycofywać z konferencji, bo nie możemy karać naukowców pracujących w Instytucie Pileckiego, że doszło do wrogiego przejęcia. Wiemy, kim jest mój zastępca. Ja chciałam to ogłosić, dlatego że dochodziły do mnie takie słuchy, że ludzie mówili, że to jest dobrze, bo on będzie chronił substancję. On niczego tam nie będzie chronił, to jest po pierwsze. Natomiast naukowcy pracujący w Instytucie, edukatorzy czy inni pracownicy nie są temu winni. Także konferencja powinna się odbyć, nie powinno się wycofywać nazwisk. I mam nadzieję, że ta instytucja jednak przetrwa.
Taką nadzieję. Naprawdę masz taką nadzieję?
Wiesz co? Różne są scenariusze. Mi się wydaje, że nie ma jeszcze gotowego scenariusza na Instytut Pileckiego. Ja powiem ci tak, na pewno będzie wybudowana siedziba stała, bo ona się właśnie kończy. Został zbudowany cały schemat tej instytucji. Ja myślę, że Instytut Pileckiego przetrwa, tak. Pamiętasz, myśmy się spotkali kiedyś jeszcze po wyborach. Ja powiedziałam, że Instytut Pileckiego nie może być łupem. No stał się łupem. Niestety. Natomiast instytucja przetrwa i no, okazało się, że zrobiłam coś bardzo ważnego, tak? Coś na tyle ważnego, co trzeba było, że tak powiem, przejąć w taki nikczemny sposób.
Skoro pani minister nie stać było na słowo dziękuję, to ja dziękuję w imieniu słuchaczy Radia
Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
panie redaktorze, dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom i życzę mi
dnia. I następnym razem tutaj miejsce w studio na panią profesor
Szaka. Tak jest.
Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:38.
Radio Wnet, więcej niż radio.
I zapowiadana rozmowa z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Czy długo pan pracował w jednym instytucie z panią profesor Jadwigą Staniszkis?
No, długo, ale z przerwami, tak. Ja pamiętam ten czas, kiedy ona została przywrócona do pracy. To była wtedy, kiedy powstała Solidarność. Jednym z postulatów Solidarności Skrótowej było przywrócenie osób zwolnionych wcześniej z powodów politycznych. No i wówczas Jadwiga Staniszlic, którą znałem przedtem z Towarzystwa Socjologicznego, wróciła do Instytutu Socjologii. No potem rzeczywiście pracowaliśmy w tym instytucie. Też, no jak wiadomo, były różne koleje, też wyjazdy. Ona, zwłaszcza no, po 1989 roku, mogła bardzo rozwinąć swoją, ale już nawet pod koniec, trochę wcześniej, w tej ostatniej końcówce, o ile pamiętam dobrze, komunizmu, była między innymi w Instytucie Wilsona w USA. Także no, rzeczywiście pracowaliśmy, potem spotykaliśmy się na takich forach, no, jak Kongres Polska, Wielki Projekt i innych przy innych okazjach. Gdy zostałem profesorem na Uniwersytecie w Bremie, to też gdzieś mnie tam odwiedziła, miała wykład. Spędziliśmy tam parę dni w tym miejscu. Także była to no, długa znajomość. No, poza tym była to niewątpliwie osoba zupełnie wyjątkowa.
Ta wyjątkowość na czym polegała?
No, bo przede wszystkim była niezwykle utalentowana teoretycznie. Tak? No, to były wyjątkowo pod względem intelektualnym, w zasadzie chyba dzisiaj w ogóle na uniwersytetach mało jest miejsca dla takich osób, jeżeli chodzi też o polską socjologię wyjątkowo, ponieważ miała dar rzeczywiście tworzenia czy ujmowania pewnych zjawisk w takie formuły teoretyczne. Jednocześnie była bardzo przy tym oczytana i bardzo oryginalna, tak, też w recepcji tego wszystkiego, co się wówczas i potem w światowej socjologii działo. Więc jej książki, jeżeli no, pewnie proszę Państwa na pewno je czytali, ale wiedzą, że to nie jest to łatwa lektura, no, szczególnie te właśnie o charakterze bardziej teoretycznym, nie mówiłam o wywiadach czy wspomnieniach. Więc tak była jedna część. Druga to tej jej wyjątkowości, jeden aspekt jej wysoko wyjątkowości, a drugi to oczywiście, że ona to się widać teraz też w reakcjach na świadomość o jej odejściu, że ona po pierwsze była bardzo niezależna w tym sensie, że jej poglądy też nie dały się jakby przypisać, zakwalifikować przez jednej strony. I rzeczywiście no, to jest uderzające, że ludzie z bardzo różnych dzisiaj stron, też politycy z różnych obozów bardzo tak reagują na wiadomość o tym, o jej śmierci w sposób, który już się rzadko bardzo w Polsce zdarza, bo zwykle jest tak, że ktoś, kto jest autorytetem dla jednej strony, no dla drugiej autorytetem jest może antyautorytetem. No i wreszcie była oczywiście, to trzeba powiedzieć i wszyscy o tym mówimy, była oczywiście też niezwykle piękną kobietą. No to też było też bardzo taką elegancką. W jakimś sensie no była może jednym z ostatnich przedstawicielem tej formacji, której znowu pojawiła się taka dyskusja na ten temat, czy polska inteligencja istnieje jeszcze, czy nie, więc ona na pewno była polską inteligentką. Zresztą pochodziła z takiej rodziny, jak wszyscy wiemy, która znanej oceny paru pokoleń uczestniczących w życiu publicznym. No i też była osobą oczywiście aktywną politycznie, no właśnie, ale politycznie właśnie na swój sposób czy na swoje, swoich warunkach. Wszyscy wiemy, że brała udział, była jednym członkiem tych komitetu ekspertów doradzających robotnikom strajkującym w stoczni w Gdańsku.
I potem doradzała rozmaitym politykom w latach 2010-2015. Na pewno była bardzo zaangażowana po prawej stronie sceny politycznej. Była w takim jakimś kręgu wsparcia myśli, którą reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. A panie profesorze, taka książka najważniejsza pani profesor Staniszki, to jest... Która?
No może ontologia socjalizmu, może czy samoograniczająca się rewolucja, to pierwsza książka o Solidarności, która właśnie uczyniła ją bardzo znaną również za granicą. Ontologia i postkomunizm. No, książkę, która zdefiniowała, że tak powiem, drugą RP, bo jeżeli pan mówi o tych związkach Jadwigi Staniszki, czyli wspieraniu Prawa i Sprawiedliwości czy Prawicy Polskiej, no to wynikało właśnie z tej diagnozy, tak, którą ona przedstawiła, no, III Rzeczypospolitej, zwłaszcza lat 90. jako kraju postkomunistycznego. I jak wiadomo, ona też pracowała w Białymstoku w latach 80. to była również, czy 70. później była również koleżanką z tego Uniwersytetu Jarosława Kaczyńskiego, o którym zresztą zawsze mówiła bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Więc to wynikało z jej przekonania. W ostatnim okresie napisała dużo na temat też globalizacji Unii Europejskiej. Miała taką tezę, z którą nie do końca się zgadzałem, o zmianie natury władzy politycznej. Po części opisując trafnie pewne zjawiska, ale wydaje mi się, że no... pewna istota polityki została, czy istota władzy również, władzy politycznej pozostała niezmieniona. No, należy jeszcze dodać, że w kampanii prezydenckiej, tej, która z 2010 roku po tragedii smoleńskiej, no, to ona była jedną z głównych twarzy kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego.
Tak było, panie profesorze, do tych wspomnień pewno jeszcze będzie okazja wrócić. Profesor Zdzisław Krasnodębski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Jest godzina 8:48. Przeniesiemy się nad Odrę do studia Wrocław.
96,8 FM. Studio Wrocław.
I gospodarz studia Wrocław, Janusz Życzkowski. Dzień dobry. Jak się masz?
Dzień dobry, panie redaktorze. Mamy się tutaj całkiem we Wrocławiu przyjemnie, bo i słońce dzisiaj wyjrzało, choć rzeźko jest.
I proponuję, panie redaktorze, żebyśmy jeszcze raz skorzystali z nowego połączenia, żeby to połączenie było klarowne i żebyśmy się dobrze słyszeli. Słyszę, że gra jakiś instrument we Wrocławiu, ale ciągle jakość połączenia nie jest najlepsza. Wyłączmy się i znajdźmy inny kanał i wtedy na tym innym kanale Lucy połączymy się, a ja państwa zachęcę do tego, żeby te połączenia były idealne. patronite.pl/radiownet, ale też żebyśmy mogli budować nie tylko we Wrocławiu studio, ale i w innych miejscach. I teraz po tej próbie generalnej prawdziwa premiera, Janusz Życzkowski. Proszę bardzo. Jedziemy. Ale dokąd jedziemy? Dokąd płyniemy? Jest. Słyszę. Nie słyszę, jest.
Halo, halo, teraz być może już będzie lepiej.
Teraz jest jeszcze gorzej niestety, ale to nic nie szkodzi, proszę Państwa, bo tak musi się zdarzać w radiu na żywo. To jest tak, że czasami są takie miejsca, w których jesteśmy, ten internet działa bardzo dobrze, tak nam się wydaje, a potem okazuje się, że to połączenie gdzieś jest zakłócane, nie wiadomo z jakiego powodu. Wiem, że Janusz ma gościa, z którym będzie rozmawiał. Już teraz jest palec do góry, kciuk do góry i już możemy, naprawdę.
Już
możemy.
Jest dobrze. Tak. Już jest dobrze, dzień dobry. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale miałem nadzieję, że uda nam się porozmawiać wewnątrz pewnej bardzo sympatycznej restauracji, kawiarni, przy kawie po prostu, przy stoliku, ale tam zasięg jednak gorszy, stąd wyszedłem z moim gościem Łukaszem Kasztorowiczem z Prawa i Sprawiedliwości na ulicę Odrzańską, gdzie właśnie się znajdujemy. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
I tu musimy Państwu przypomnieć, choć myślę, że wielu z Państwa zna pana Łukasza Kasztorowicza, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na urząd prezydenta Wrocławia. No, dziś jest radnym INSPE. Gratulujemy tego wyniku. No to szybko o wyniku w takim razie, bo prawie 20% Prawo i Sprawiedliwość zdobyło we Wrocławiu. Dużo to mało, chciałoby się więcej. Jaka jest ocena?
Ocena jest taka, że jakbyśmy przeanalizowali ten wynik, to ten wynik należy ocenić jako dobry w porównaniu do 2018 roku. Ja przypomnę, że w 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość nie miało po prawej stronie sceny politycznej konkurenta. Szło nawet z przyszłymi później radnymi Konfederacji. Ja przypomnę, że w tym roku miałem za mojego konkurenta, właśnie radnego, który dostał się w 2018 roku z listy PiS do Rady Miejskiej. To jeżeli złączymy te dwa wyniki, czyli wynik Konfederacji i wynik Prawa i Sprawiedliwości, to on jest nawet lepszy niż w roku 2018, w roku, w którym jednak PiS rządziło. W tym momencie nie rządzimy, tak więc te możliwości były też troszeczkę mniejsze, inny czas. I ja myślę, że per saldo możemy powiedzieć, że ten wynik był dobry. To, że nie udało mi się dostać do drugiej tury, to jest wynik po prostu słabości pana prezydenta Sutryka. Ja absolutnie nie spodziewałem się, myślę, że jego nawet teraz kontrkandydatka Izabela Bodnar nie spodziewała się, że prezydent będzie tak słaby. Gdyby prezydent Sutryk miał wynik w okolicach 40 kilku procent, to myślę, że bardzo prawdopodobne, że ja dzisiaj bym był w drugiej turze z nim i walczyłbym dalej o prezydenturę.
To jest właśnie pytanie w kontekście drugiej tury, które wszyscy sobie zadają. Co zrobi elektorat konserwatywny? Co zrobią wszyscy ci, którzy głosowali na pana w wyborach prezydenckich? No bo oficjalnego przekazania poparcia dla jednego bądź drugiego kandydata nie było. Nie spodziewamy się tego. Każdy pewnie, zapewne podejmie decyzję we własnym sumieniu. A jak pan to ocenia?
Myślę, że w większości wrocławianie w obecnej chwili, którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, również na Konfederację, w większości nie pójdą na wybory, albo jeżeli pójdą, to w geście protestu nie zagłosują na żadnego z tychże kandydatów. I to niezależnie, czy ja, czy ktokolwiek z wrocławskiego PiS-u wsparłby któregokolwiek z kandydatów. Myślę, że wrocławianie głosujący na Prawo i Sprawiedliwość widzą, że ci kandydaci w mojej ocenie absolutnie nie powinni zostać żaden z tych kandydatów nie powinien zostać prezydentem Wrocławia. A nawet bym powiedział, że gdybym ja wsparł kogoś, tak, czyli powiedziałbym, że głosujmy na kogoś, to elektorat PiS-u i tak by nie poszedł, a wręcz przeciwnie, mogłoby mieć to efekt odwrotny, czyli elektorat Platformy Obywatelskiej poszedłby na tego, którego ja bym wsparł. Tak więc, w tym temacie osobiście twierdzę, że zarówno jedna, jak i druga osoba, po pierwsze, no prezydent Sutryk ma fatalne rządy i tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o panią Bodnar, no wszyscy mówią, mówią, że zmiana, ale ja wcale nie mówię, że może być jeszcze gorzej, no, szanowni państwo. Może być lepiej. Ja oczywiście kibicuję, że ktokolwiek zostanie, czy pani Bodnar, czy pan prezydent Sutryk.
Wyciągnie jakąś lekcję z tego?
Wyciągną lekcję, albo pan prezydent wyciągnie lekcję z tych złych rządów i będzie rządził lepiej, albo pani Bodnar okaże się faktycznie tą lepszą zmianą. Mam taką nadzieję, kibicuję, no tylko patrząc się jednak realnie, obawiam się, że to będzie 5 lat stracone dla Wrocławia.
A jak ocenia pan kampanię w tej chwili? Te dotarcia między kandydatami, między sztabami. Jest napięcie rośnie. Czy to właśnie jest bardziej związane z tym spojrzeniem, które jakby każe sytuować elektorat Prawa i Sprawiedliwości w roli takiego biernego obserwatora?
Wyciągane są, widać, że taka kampania już przybiera taki element negatywny. Wyciągane są brudy. Jedni na drugich wyciągają określone brudy. To wcale nie zachęca wrocławian do tego, żeby pójść na wybory. Ja myślę, że frekwencja wcale nie będzie wysoka. Oczywiście to będzie kwestia mobilizacji elektoratu. Ja tu się zgadzam z opiniami tego typu, że im większa frekwencja, tym większe szanse, że pani Bodnar zostanie prezydentem, a jeżeli frekwencja będzie mniejsza, to może się uda panu prezydentowi obronić i ta reelekcja nastąpi. Natomiast no, powiem, że niestety wielkich nadziei zarówno co do jednej, jak i drugiej osoby nie mam.
No tak, i jeszcze wiele zależy od pogody, która będzie.
To też jest,
prawda?
Bardzo ważne.
Tak? Tak, w weekend zdaje się, że ten weekend będzie chłodniejszy niż ten upalny, wręcz letni, który 7 kwietnia w całej Polsce wystąpił. To jeszcze pytanie o Radę Miasta w Wrocławiu. Jaka to będzie rada? Bo Prawo i Sprawiedliwość ma 8 swoich przedstawicieli, większość Koalicja Obywatelska, ale to by było chyba nadużycie, żeby mówić, że Platforma Obywatelska, bo Platforma tam zassała z różnych ruchów przedstawicieli, którzy teraz trafili po prostu tutaj do rady. Kiedy to zaprzysiężenie radnych, ukonstytuowanie radnych, no i jaka przyszłość tego gremium?
Zaprzysiężenie, z tego co wiem, to jest, odbędzie się 7 maja. No faktycznie mamy 8 mandatów. Byłoby więcej, gdyby te kilka procent głosów więcej padło na listę wspólną, gdybyśmy nie poszli i te głosy Konfederacji nie przepadły, bo ten system wyborczy Donta niestety jest okrutny. My tylko będziemy opozycją dla rządzącego prezydenta albo pani prezydent, ale ja obiecuję, że te 5 lat będzie naprawdę bardzo dobrze przepracowane, zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach. Myślę, że będziemy opozycją konstruktywną, twardą, ale taką, która punktuje ewentualne błędy przyszłego prezydenta. Ja mam nadzieję, że te 5 lat zostaną tak przepracowane, że za 5 lat kandydat Prawa i Sprawiedliwości będzie miał szansę na to, żeby zostać prezydentem Wrocławia.
To kończąc, pytanie jeszcze o pewną wystawę na ulicy Szewskiej. Galeria Szewska zaprezentowała kilka dni temu i ta wystawa wisi po dziś dzień, wystawę Iron Man, na której, no, takie są bardzo odważne te prace, zdjęcia. Odważne to jest eufemizm, bo internet jest zbulwersowany takim kontekstem seksualnym w otwartej przestrzeni publicznej. Galeria Szewska jest wspierana przez miasto Wrocław. Duży niesmak, jak się czyta komentarze właśnie w internecie, to duże oburzenie.
Ja też jestem absolutnie zszokowany i to tylko pokazuje, że pan prezydent Sutryk jest właśnie prezydentem, który wspiera tego typu lewacką ideologię. I to, że we Wrocławiu w przestrzeni publicznej taka wystawa ma miejsce, dla mnie jest, no absolutnie dyskwalifikuje pana urzędników wyższego szczebla, jak i pana prezydenta, że dopuścili do tego, żeby w przestrzeni publicznej w mieście Wrocław taka wystawa miała miejsce. No na pewno my, gdyby Wrocław wybrał prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości, na pewno absolutnie tego typu rzeczy nie miałyby miejsca. Natomiast w przyszłości ja się obawiam, że tego typu wystawy mogą się niestety pojawiać nadal w przestrzeni publicznej.
Bez względu na to, kto zostanie prezydentem Wrocławia. Być może słuchacze Radia Wnet będą pierwszymi, którzy dowiedzą się, bo takie informacje dotarły do nas dosłownie przed chwilą, że ta słynna wystawa uległa zniszczeniu minionej nocy. Do tematu myślę, że na antenie Radia Wnet również wracać będziemy. Ja uprzejmie dziękuję za rozmowę Łukaszowi Kasztolowiczowi z Prawa i Sprawiedliwości. Radny INSPE, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I oddaję głos do studia, panie redaktorze.
A ja dziękuję Januszowi Rzyczkowskiemu, gospodarzowi studia Wrocław. To skoro o wystawie, to jest w jednym z domów kultury w Warszawie jest wystawa pod tytułem Dyktatorzy. Jest lista tych dyktatorów. Przeczytam 5 pierwszych nazwisk. Pierwszy Kim Jong-un, Korea Północna, drugi Mao Tse-tung, Chiny, trzeci Stalin, Rosja, czwarty Hitler, Niemcy, piąty Kaczyński, Polska, szósty Trump. Tacy są dyktatorzy na tej wystawie wymienieni. Za chwilę wiadomości, a po wiadomościach studio Bejrut, potem raport z Kijowa i Czarne Niebo, Łukasz Jankowski, Odyseja Wyborcza po godzinie 10, Hanna Tracz po 11, kiedyś to było, potem Kurier, a potem dzisiaj wtorek z Magdalena Uchaniuk od ucha do ucha. Tego wszystkiego mogą państwo słuchać i dzięki mogą państwo słuchać wsparciu. Patronite.pl / Radio Wnet. Zachęcam państwa do tego, żeby zostać patronem, marynarzem radia. To naprawdę jest nam potrzebne. Naprawdę, Jakubie, jest nam to potrzebne. Zgadzasz się z tym, że naprawdę jest nam potrzebne?
Jest niezbędne.
Dobrze. Patronite.pl / Radio Wnet. Rzeczywiście zachęcam państwa, żebyśmy przekroczyli w końcu tą barierę 3000. Brakuje 40 marynarzy, a potem ruszamy dalej. 15 urodziny 25 maja, 15 urodziny Radia Wnet i mamy nadzieję, że wtedy na naszym pokładzie będzie nas dużo, dużo więcej i będziemy mogli spokojnie płynąć do oświetlanej przyszłości. O tak zakończyłem poranek Wnet. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia.